Jak już w modlitwie to wyraziłem, spotkaliśmy się dzisiaj, zebraliśmy się dzisiaj, by wspominać, by też w sposób taki uroczysty, można powiedzieć świąteczny, mówić o śmierci naszego Pana, o Jego cierpieniu, o przelanej krwi. I kiedy rozmyślałem nad słowem, które chcę się z wami dzisiaj dzielić, które chcę wam przekazać, to słowo w ten sposób dzisiaj zabrzmi, w ten sposób dzisiaj zostanie tutaj wypowiedziane. Mianowicie chciałbym przypomnieć nam ostatnie godziny z życia Jezusa. Tak naprawdę to będzie taki okres od ogrodu Getsemane, od aresztowania, aż do momentu śmierci. Ale nie po to, żeby nam opowiedzieć dokładnie wszystkie szczegóły, ale wspominając te wydarzenia, chcę się oprzeć o takie zdania, takie wypowiedzi, które przeszły do historii. W tym okresie padło wiele stwierdzeń, wiele zdań, które później w historii ludzkości są powtarzane. Niektórzy nawet mogą nie mieć świadomości, że w ogóle pochodzą z Pisma Świętego. Niektórzy może wiedzą, że pochodzą z Pisma Świętego, ale nie wiedzą, kto je wypowiedział. A niektórzy może wiedzą, kto je wypowiedział, ale też nie znają kontekstu ich wypowiedzi. Więc opowiadając tą historię, te ostatnie 15 godzin z życia Jezusa, od momentu, kiedy był w Getsemane, kiedy wypowiedział te słowa, którymi zakończyłem kazanie w zeszłą niedzielę, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Od tamtego momentu, kiedy przyszli po Niego słudzy arcykapłanów z Judaszem na czele i kiedy Pan Jezus został aresztowany, aż do momentu, kiedy umarł na krzyżu, minęło około 15 godzin. Więc to był bardzo szybki proces. To była tak naprawdę jedna noc, w 100% nieprzespana noc przez naszego Pana. Później przed południem został przybity do krzyża i około godziny 15 oddał ducha, po prostu umarł, poniósł śmierć. Więc spróbujmy sobie to właśnie przypomnieć, ten okres, opierając się o te wydarzenia. A więc będę cytował powiedzenia, najpierw tak jak one potocznie brzmią. Później odniosę się do tego, jak naprawdę Biblia przedstawia to, jaki jest ten oryginalna myśl Pisma Świętego z krótkim komentarzem. Pierwsze stwierdzenie, na pewno je znacie, kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. Domyślacie się, że pochodzi to powiedzenie z Pisma Świętego. Oryginalna wypowiedź znajduje się w Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale, werset 52. 26 rozdział, werset 52. Jest to moment, kiedy, jak powiedziałem wcześniej, słudzy arcykapłanów przyszli Jezusa pojmać. Wtedy Piotr w swej gorliwości wydobył miecz, może taki dłuższy nóż, który miał przy sobie i obciął ucho Malchusowi, jednemu ze sług. I właśnie wtedy Jezus wypowiedział te słowa, to jest 52 werset, wtedy rzecze mu Jezus: włóż miecz swój do pochwy, wszyscy bowiem, którzy miecza dobywają, od miecza giną. Inaczej Pan Jezus powiedział Piotrowi: zaniechaj tego, nie broń mnie. A później, jak powiedziałem, wypowiedział te słowa. Jaki jest sens, jakie jest znaczenie tych słów? W jakim kontekście cytujemy, w jakim kontekście powołujemy się na to stwierdzenie? Zdajemy sobie sprawę, że to nie tylko oryginalne powiedzenie. Ja wierzę, że w tym stwierdzeniu jest zawarta też pewna prawda duchowa. Mógłbym ją sparafrazować w ten sposób, taki jest sens tej wypowiedzi. Kłamiesz, zostaniesz okłamany. Oszukujesz, zostaniesz oszukany. Zdradzasz, będziesz zdradzony. Mścisz się, ktoś się zemści na tobie. Jakim mieczem wojujesz, od takiego miecza zginiesz. Jakich metod używasz, takie metody wobec ciebie zostaną zastosowane. I wielu ludzi przeciągu od tamtego momentu, kiedy Pan Jezus wypowiedział te słowa, doświadczyło prawdy tych słów. Dobywali miecza i od miecza zginęli. Wojowali mieczem i od miecza ponieśli śmierć. A więc pierwsza wypowiedź w kontekście aresztowania, która, jak powiedziałem, przeszła do historii powiedzeń tego świata, ale dla nas niech ona będzie też pewną lekcją i pewną nauką. Bo apostoł Paweł w Duchu Świętym troszeczkę inaczej ujął to zdanie, ale powiedział w ten sposób, że co człowiek sieje, to zbiera. Widzicie jakąś analogię do tej wypowiedzi? Kto sieje dobro, zbiera dobro. Kto sieje miłość, zbiera miłość. A więc kto miecza dobywa, ten od miecza ginie. Co było dalej? Jak dalej przebiegał ten wieczór czy ta noc? Mianowicie Pan Jezus został aresztowany, pojmany i następnie zaprowadzono go do pałacu arcykapłanów. W Jerozolimie był taki budynek zwany Pałacem Arcykapłanów i tam zaprowadzono Pana Jezusa. Najpierw zaprowadzono go do arcykapłana Annasza. Jeśli byśmy popatrzyli troszeczkę na historię, Annasz był arcykapłanem w latach od 6 do 15 roku po Chrystusie. I on był głową rodu arcykapłańskiego. Następnie człowiek imieniem Kajfasz, też z rodziny kapłańskiej, ożenił się z jego córką i po nim został arcykapłanem i był arcykapłanem w latach od 18 do 36. Ale Annasz był tą głową rodu arcykapłańskiego. On miał 5 synów i córkę i ta właśnie córka wyszła za Kajfasza. I w tym czasie, kiedy to się dzieje, urząd arcykapłana sprawował Kajfasz. Ale Annasz był teściem. Był tym głową tego rodu. Więc mimo tego, że formalnie nie pełnił w tym momencie tego urzędu, jednak najpierw do niego przyprowadzono Jezusa. Dlatego, że wygląda na to, że on miał najwięcej do powiedzenia. Najpierw do niego właśnie przyprowadzono Jezusa. I tam Annasz przesłuchał. To było pierwsze przesłuchanie. Jezus właśnie był przesłuchany u niego. I też tam jeden ze sług Annasza wymierzył Jezusowi policzek za odpowiedź, którą udzielił. A ta odpowiedź Jezusa była taka, że na pytanie o naukę on powiedział: ja jawnie nauczałem, w świątyni nauczałem. Można zapytać tych, których nauczałem. I za taką odpowiedź od jednego, jak powiedziałem, ze sług stojącym obok, Pan Jezus otrzymał policzek. Co było dalej? Właśnie dalej było to drugie stwierdzenie, które chcę przytoczyć. Ewangelia Jana, 18 rozdział. Jana, 18 rozdział, werset 24, ten werset brzmi w ten sposób. I odesłał go Annasz związanego do arcykapłana Kajfasza. I znacie to powiedzenie, cytowane też w tym świecie, od Annasza do Kajfasza. To powiedzenie pochodzi z Pisma Świętego, właśnie z tej sytuacji, kiedy jeden z arcykapłanów odesłał Jezusa do urzędującego w tym momencie arcykapłana. I jak wiemy, cytujemy to powiedzenie w momencie wtedy, kiedy idziemy do urzędu i od jednych drzwi jesteśmy odsyłani do drugich drzwi, do trzecich drzwi, od jednego pana do drugiego pana, do kolejnej pani. Wtedy sobie właśnie mówimy od Annasza do Kajfasza. Czyli chodzimy od osoby do osoby, próbując załatwić jakąś sprawę, ale nam to nie wychodzi. Ktoś nas po prostu lekceważy albo nie chce załatwić naszej sprawy i pokazuje nam kolejne drzwi, do których mamy zapukać, by ewentualnie uzyskać jakąś pomoc. A więc to było kolejne wydarzenie, że teść Annasz odesłał go do swojego zięcia, do Kajfasza. arcykapłana, który, jak powiedziałem wcześniej, w tym momencie, kiedy Jezus był sądzony, pełnił urząd arcykapłański, bo słowo arcy, to jest greckie słowo arche, najwyższy. I najwyższy może być tylko jeden. Zawsze był jeden urzędujący arcykapłan, najwyższy, najwyższy kapłan. Co się działo dalej? Dalej Pan Jezus był przesłuchiwany u Kajfasza. Był przesłuchiwany w ten sposób, że przychodzili świadkowie. Wzywano różnego rodzaju świadków, aby świadczyli przeciwko Jezusowi. Okazywało się, że te świadectwa nie są zgodne, więc na podstawie tych świadectw nie można było skazać Jezusa na śmierć, ponieważ musiały być dwa jednakowe świadectwa, które wskazywały, że Jezus popełnił coś, na co by zasługiwał na śmierć. I właśnie wtedy Kajfasz zapytał o to, powiedz nam, czy ty jesteś Mesjasz, Syn Błogosławionego, rozdzierając, nie wiem, najpierw go zapytał, Pan Jezus udzielił odpowiedzi i wtedy Kajfasz rozdarł swoje szaty i powiedział, zbluźnił. Zbluźnił i tutaj właśnie, kiedy był przesłuchany u Kajfasza, mamy kolejny przykład, że na Panu Jezusie się znęcano, bo wtedy ci ludzie, którzy uczestniczyli w tym procesie, w tym przesłuchiwaniu, arcykapłani, można powiedzieć elita religijna Izraela, w tym momencie sponiewierała Jezusa, bili go, pluli na niego, wymierzali mu policzki. I to, można powiedzieć, robili ludzie, o których byśmy się mogli porównać do, nie wiem, do posłów, do ludzi z najwyższych sfer władzy. Mamy to opisane w Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale, 63 do 68 rozdziału wersetu, a więc ci przywódcy religijni tam się spastwili na Panu Jezusie i podjęli w końcu uchwałę, czyli to było głosowanie, że należy go skazać na śmierć za bluźnierstwo. Więc winą Pana Jezusa przed Sanhedrynem, przed tymi członkami Rady było bluźnierstwo, rzekome oczywiście, rzekome bluźnierstwo, bo dobrze wiemy, że tam żadnego bluźnierstwa nie było. Tak to zostało odczytane. Co się działo dalej? Mianowicie dalej Pana Jezusa odprowadzono do Piłata, do zamku, w którym mieszkał Piłat. Piłat był namiestnikiem Judei z ramienia Rzymu, więc tak naprawdę zarządzał tą prowincją i zarządzał Jerozolimą. Odprowadzono go do Piłata. Piłat przesłuchał Pana Jezusa. Piłat podjął 4 próby uwolnienia Jezusa. Po przesłuchaniu Jezusa stwierdził, że ten człowiek nie zrobił niczego, co by zasługiwało na karę śmierci. I w tych próbach mamy takie 4 sytuacje, w których Piłat po pierwsze powiedział do tych arcykapłanów, przywódców religijnych, tych, którzy przyprowadzili Jezusa do niego i tego tłumu, który razem z tymi arcykapłanami przyszedł. Nie można oszacować wielkości tego tłumu, ale to mogło być od 500 do 1000 osób, biorąc pod uwagę wielkość dziedzińca pałacu Heroda, ile tam osób mogło się zmieścić. A więc pierwsza próba, jaką Piłat podjął, by uwolnić Jezusa, powiedział, weźcie go i osądźcie według waszego zakonu. I wtedy oni okrzyknęli, nam nie wolno nikogo zabić. A więc Pan Jezus, Piłat powiedział, weźcie go, osądźcie wy. Ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Więc oni mu odbili piłeczkę w ten sposób, że prawo rzymskie zabrania nam wykonywania kary śmierci, my nie możemy nikogo zabić. Druga próba uwolnienia Jezusa przez Piłata polegała na tym, że dowiedział się, że pochodzi z Galilei, że mieszka, że tak naprawdę oni myśleli, że on się urodził w Nazarecie, że pochodzi z Nazaretu, więc z Galilei. Więc Piłat odesłał go do zarządcy Galilei, a więc do Heroda. Powiedział inaczej, ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego, niech go Herod orządzi, bo Herod jest tym, który włada Galileją. Więc odprowadzono Jezusa do Heroda, mówi o tym Ewangelia Łukasza, 23 rozdział, ale Herod spodziewał się, że Pan Jezus przed nim uczyni jakiś cud. No, chciał zobaczyć tego w jego mniemaniu jakiegoś człowieka, który jest magikiem, sztukmistrzem, no, coś w tym rodzaju Herod sobie wyobrażał. Pan Jezus stał i milczał i tam kolejny raz żołnierze Heroda sponiewierali Jezusa, wymierzając mu razy, bijąc go i wyśmiali go i odprowadzili go z powrotem do Piłata. I wtedy Piłat podjął kolejną próbę uwolnienia Jezusa, mianowicie postawił im do wyboru dwóch ludzi, Barabasza i Jezusa, w nadziei, że wybiorą Jezusa, bo to był taki zwyczaj, że przed świętem Paschy mogli prosić o ułaskawienie jednego. I postawił Piłat im Barabasza, zbrodniarza, mordercę. I obok postawił Jezusa i powiedział, dzisiaj jednego mogę wypuścić, wybierzcie, którego mam wypuścić. To zestawienie było takie, wydałoby się oczywiste. Przecież oni wiedzieli, kim jest Barabasz, wiedzieli, z jakiego powodu został aresztowany. Mogło się wydawać, że to jest oczywiste, że należy prosić o ułaskawienie Jezusa, a Barabasz jako człowiek, któremu udowodniono morderstwo, powinien zostać skazany na śmierć. Niestety i tym razem arcykapłani i ci, którzy razem z nimi przyszli, krzyknęli, uwolnij nam Barabasza. I czwarta próba uwolnienia Jezusa przez Piłata była taka, że Piłat powiedział, każę go ubiczować i go wypuszczę. Może to zadowoli ten tłum, może to zadowoli tych ludzi, każe go ubiczować i go wypuszcza. I kiedy Jezus został ubiczowany przez żołnierzy rzymskich, został z powrotem przyprowadzony do Piłata, wtedy został już przyprowadzony w koronie cierniowej, w płaszczu purpurowym, tak wiecie, ubrany, żeby można było z niego zadrwić, żeby można było można było go wyśmiać. Piłat wyprowadził w tym stanie Jezusa do tego tłumu, który stał na dziedzińcu jego pałacu i właśnie wypowiedział te słowa, które chciałbym teraz zacytować jako kolejne zdanie, które przeszło do historii. Mianowicie Piłat wyprowadził Jezusa i powiedział, oto człowiek. I ducho antropos, oto człowiek. Tym zdaniem Piłat chciał powiedzieć, to nie jest morderca, to nie jest zbrodniarz, to nie jest ktoś, kto zasługuje na śmierć, oto człowiek. Może nawet nieświadomy tego, co mówi, tak naprawdę wyrażał tym stwierdzeniem, oto pełnia człowieczeństwa, oto pełnia doskonałości, jaka w ogóle może być w człowieku. Oto ktoś, kto jest bez winy, nie zasługuje na śmierć. Oto człowiek. Tak dzisiaj nazywają się instytucje charytatywne, tak dzisiaj nazywają się towarzystwa niosące pomoc tym właśnie stwierdzeniem. Ale to była ewidentnie próba uwolnienia Jezusa. Na to usłyszał, precz, precz, ukrzyżuj go. Taka była odpowiedź tłumu na stwierdzenie, oto człowiek. I kolejna rzecz, która wydarzyła się, która przeszła też do historii, którą też znamy, jest zapisana w Ewangelii Mateusza, w 27 rozdziale. Ewangelia Mateusza, 27 rozdział. Mianowicie Piłat zrobił następującą rzecz. Werset 24. A Piłat, ujrzawszy, że to nic nie pomaga, przeciwnie, że zgiął się wzmaga, wziął wodę, umył ręce przed ludem i rzekł, nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego, wasza to rzecz. I tu może nie stwierdzenie, co pewien gest, który przeszedł do historii, jak powiedziałem, i który też w różnych kontekstach, przy różnych okazjach jest powtarzany, przypominany, tak zwane umycie rąk. Umyć ręce, ktoś umywa ręce. Co to oznacza? Jeżeli ktoś umywa ręce, to oznacza to, że nie chce brać odpowiedzialności. Umył ręce. Odrzucił od siebie odpowiedzialność. Piłat tym gestem umycia rąk powiedział, nie biorę odpowiedzialności za to, co się za chwilę stanie. Uważajcie mnie, że jestem bez winy w tej sprawie. Ale czy w takiej sytuacji można umyć ręce? Czy w takiej sytuacji można być bez winy? Czy w takiej sytuacji można nie ponosić odpowiedzialności? Zawsze, kiedy podejmujemy decyzję, za nią odpowiadamy. Zawsze. Nawet gdybyśmy zrobili ten gest, że przynosimy sobie, nie wiem, misę z wodą i umawiamy ręce, ale kiedy podejmujemy decyzję, pociąga ona za sobą odpowiedzialność. I Piłat pomimo tego gestu nie może się czuć zwolniony od odpowiedzialności za wydanie decyzji, za podpisanie dekretu wyroku śmierci na Panu Jezusie, mimo tego, że zrobił ten gest, który powiedziałem, dzisiaj jest powtarzany, cytowany wobec kogoś, kto podjął jakąś decyzję i nie chce za nią odpowiadać i o nim mówimy, umywa ręce, nie bierze za to odpowiedzialności. I odpowiedzią na to, co zrobił Piłat, były kolejne słowa, myślę, że może najtrudniejsze słowa, jakie dzisiaj przyjdzie mi zinterpretować, a więc to była odpowiedź tych, którzy stali tam na tym dziedzińcu tego zamku, kiedy, jak powiedziałem, Piłat umył ręce. W 25 wersecie lud odpowiedział, a cały lud odpowiadając rzekł, krew jego na nas i na dzieci nasze. To też jest stwierdzenie, które przeszło do historii. Nie możemy go wymazać. Byłbym nieuczciwy, gdybym go pominął. Jeśli tak opowiadam o śmierci Chrystusa, też dobrze jest wiedzieć o tych wszystkich wydarzeniach. Jakie w tamtym kontekście te słowa miały sens? Jakie było ich znaczenie? Co naprawdę one oznaczały? A więc ta grupa ludzi zgromadzonych, jak powiedziałem, pod przywódcem arcykapłanów, przywódców religijnych i tych ludzi, którzy byli wokół nich zgromadzeni. Jeżeli Piłat powiedział, umywam ręce, nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego, a oni powiedzieli, krew jego na nas i na dzieci nasze, to inaczej powiedzieli, Piłacie, bądź wolny, my bierzemy odpowiedzialność. Tyle znaczyły te słowa w tym kontekście. Piłacie, to nasza odpowiedzialność. Przerzuć to na nas. Ty czuj się zwolniony, ty czuj się wolny. My bierzemy tę odpowiedzialność na siebie. Jak wiecie, ta wypowiedź, krew jego na nas i na dzieci nasze, doczekała się wielu skrajnych interpretacji. Tak naprawdę ja rozumiem, że w tym kontekście, tutaj w Ewangelii, ona tyle oznaczała. Zażądali, aby Piłat czuł się zwolniony i oni powiedzieli, my bierzemy na siebie odpowiedzialność. To jest główna myśl tej wypowiedzi. Różnego rodzaju nadinterpretacje, czy bym powiedział skrajne interpretacje. Pierwsza nam mówi o tym, że wszystkie nieszczęścia, jakie spadły później na naród żydowski, wszystkie nieszczęścia, jakie spadły na Żydów i ich bardzo trudnej historii. Ta trudna historia narodu żydowskiego to nie jest historia trudna od Jezusa do współczesności. To jest historia trudna od Abrahama do współczesności. A więc nie od tej wypowiedzi. A więc pod tą wypowiedź podciąga się wszystkie nieszczęście, wszystkie tragedie Izraela, mówiąc o tym, że ściągnęli na siebie przekleństwo. Ale prawda jest nieco inna. Dramaty narodu izraelskiego wynikają ze stosunku do przymierza, które Bóg z nimi zawarł. Relacja między Bogiem a Izraelem kształtowana jest przez przymierze, a nie przez tą wypowiedź. A druga skrajna interpretacja tego fragmentu mówi nam o tym, że przez tą wypowiedź krew jego na nas i na dzieci nasze naród żydowski sprowadził na siebie błogosławieństwo świętej krwi Jezusa. A więc ściągnęli na siebie krew, która ich chroni, oczyszcza, przykrywa, bo zażądali, aby ta krew na nich spadła. Jaki jest prawdziwy sens tej wypowiedzi? Prawdziwy sens tej wypowiedzi jest taki, Piłacie, bierzemy odpowiedzialność na siebie. Taki był sens w tym kontekście tej wypowiedzi. A wszystkie skrajne interpretacje pogarszają. Relacje są niepotrzebne. Niech one pozostaną gdzieś w naszych umysłach na boku, a Niech jak gdyby Pismo Święte, kontekst tworzy nam zrozumienie. A więc kiedy Piłat uczynił ten gest, kiedy oni zakrzyknęli te słowa, Piłat podpisał wyrok śmierci, oddał Jezusa do dyspozycji żołnierzy, aby tą egzekucję wykonali. I tu mamy kolejny raz, kiedy tym razem żołnierze rzymscy sponiewierali naszego Pana. Bili go, prosili, aby im prorokował, kto go uderzył. Po prostu pastwili się w brutalny sposób nad nim, a później go ubrali w jego szaty i drogą Via Dolorosa odprowadzili go na Golgotę. I kiedy przyszli na to wzgórze, było już tak między godziną 9 a 12, tego się nie da dokładnie opisać, jak gdyby wyczytać z Ewangelii, było przed południem, tam przybili Jezusa do krzyża, razem z nim jeszcze innych dwóch skazańców. I Pan Jezus tak umierał przez kilka godzin na krzyżu. I kolejne stwierdzenie, które przeszło znów, jak powiedziałem, do historii, które ma szczególnie ważny wymiar dla nas, dla ewangelicznie wierzących chrześcijan, zapisane jest w Ewangelii Jana, 19 rozdział, werset 30. To już jest sam koniec. To już jest ten moment, kiedy Pan Jezus za chwileczkę umrze. Ewangelii Jana, 19 rozdział, werset 30. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: wykonało się, i skłoniwszy głowę, oddał ducha. Wykonało się, to greckie słowo teleo, ma dwa znaczenia. Pierwsze znaczenie tego słowa to jest dokonać, spełnić, urzeczywistnić, ukończyć. I drugie znaczenie tego słowa to jest płacić, uiścić zapłatę, spłacić do końca. A więc, kiedy Pan Jezus wypowiedział to słowo, wykonało się, kiedy też ewangeliści zapisali to słowo, wykonało się, sens tego jest spełnione, dokonane, a drugi sens, znaczenie zapłacone w pełni. Dokończone i zapłacone w pełni. Jaki mamy sens duchowy tych słów? Boża wola do końca się wykonała. Boża wola do końca się wypełniła. Boża sprawiedliwość została zaspokojona. Ofiara za grzech została złożona. Dług został spłacony. Kara została wykonana. Wykonało się, zapłacone w pełni. No i jeszcze jedna wypowiedź, którą warto w tym kontekście zacytować, to jest wypowiedź rzymskiego setnika. Na koniec. Mamy ją zapisaną w Ewangelii Marka w 15 rozdziale, 59 wersecie. Ewangelia Marka, 15 rozdział, 59. To chyba się pomyliłem, nie ma takiego wersetu w Ewangelii Marka w 15 rozdziale. W każdym bądź razie w 39 wersecie. Ewangelia Marka, 15 rozdział, 39 werset. Zaprawdę ten człowiek był Synem Bożym. I może niewiele nieświadomy rzymski oficer, który po prostu nadzorował egzekucję, bo to mu przypadło w udziale. No, taka była jego praca, bardzo przykra praca w tym okresie. Kiedy patrzył na to wszystko, co się działo, kiedy patrzył, jak niebiosa zakryły swoje oblicze, można powiedzieć, jak się ziemia zatrzęsła, w jaki sposób Jezus skonał na krzyżu, powiedział: zaprawdę ten człowiek był Synem Bożym. Jak wiecie, jest to niezwykłe wyznanie, bo to jest to jedno z wyznań, o którym możemy powiedzieć, przynoszące zbawienie do życia człowieka. Nie wiem, na ile on był świadomy tego, co mówi, na ile było to płynące z głębi przeżycia, ale w tym wyznaniu stwierdził, to nie był zwykły człowiek. To nie była normalna śmierć. Być może on widział dziesiątki śmierci, nadzorował dziesiątki egzekucji, ale o tej jednej powiedział, ten człowiek był Synem Bożym. A więc, bracia i siostry, ostatnie 15 godzin z życia Jezusa obfitowało w tragedię cierpienia, bólu i poniewierania. Jezus był poniewierany przez, i jak powiedziałem, arcykapłanów i ludzi z nimi związanych. I był poniewierany przez rzymskich żołnierzy. Cały czas przeżywał ból, udrękę. Znane stwierdzenia, które przytoczyłem z tego okresu. Każdy, kto miecza dobywa, od miecza ginie. Od Annasza do Kajfasza. Oto człowiek, umycie rąk, krew jego na nas i na dzieci nasze. Wykonało się, zaprawdę ten człowiek był Synem Bożym. Dzisiaj zeszliśmy się, by uczcić naszego Pana. To krótkie przypomnienie faktów. Niech budzi w naszym sercu zadumę, refleksję. Jak wiele Jemu zawdzięczamy. Za chwileczkę będziemy łamać chleb. Będziemy pić z kielicha Pańskiego. Będziemy w ten sposób, zgodnie z ustanowieniem Chrystusowym, obchodzić Jego śmierć. Jest taki fragment Pisma Świętego, który uznaje, czyli jak gdyby, no można powiedzieć, jest fragmentem, który w sposób najpełniejszy oddaje to, co się stało na krzyżu. Wszyscy wiemy, to fragment z Księgi proroka Izajasza, 53 rozdział. W tym tygodniu akurat tak byłem poruszony, żeby przeczytać ten fragment we wszystkich polskich tłumaczeniach dostępnych. Jest wiele tych polskich tłumaczeń. A później zebrałem ten fragment i złożyłem go z różnych tłumaczeń. A więc werset pierwszy będzie z innego tłumaczenia, werset drugi z innego tłumaczenia, werset trzeci z innego tłumaczenia. Być może w takim wydaniu Księga proroka Izajasza, rozdział 53, wersety od 3 do 12 zobaczycie po raz pierwszy. Chcemy w spokoju ich je odczytać. Każdy z osobna, za chwilę pojawią się na ekranie, ten tekst będzie się przewijał. Niech to będzie nasz wstęp do pamiątki. Niech to będzie nasz wstęp do łamania chleba. W spokoju wysłuchajmy czy przeczytajmy Izajasza 53 rozdział, wersety od 3 do 12.